Chciałem Wam przesłać najserdeczniejsze i gorące pozdrowienia z Palowic, ze stumilowego lasu.
Fajnego lasu.
My bardzo się cieszymy, kiedy możemy wspominać o Świętochowicach. Ja za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, to nie omieszkam przypomnieć, że to jest moje rodzinne miasto. Jerzek się sam wychował. Ja jestem synek stąd. Ale ostatnim razem przyjechałem tu do Was z listem i robiłem za Tychikusa. Czytałem list do Efezjan. I ten list do Efezjan, który tak naprawdę tylko przeczytałem, to jest sposób, w jaki jeździmy po zborach i zachęcamy ludzi właśnie do czytania Słowa Bożego. Jak ktoś napisał list, to przeczytaj cały list. Nikt nie czyta listu na raty, po kolei, albo resztę przeczytam na drugi tydzień, albo za miesiąc, albo jak znajdę czas. Jak ktoś do nas napisze list, bierzemy i czytamy. Wszyscy tak robią. Dlaczego nie mielibyśmy robić tego my? Tychikus został w liście do Efezjan, który omawialiśmy ostatnim razem, wysłany z pewnym przesłaniem. I to przesłanie opowiedziało, jak Bóg połączył w jedną całość wszystko. W jaki sposób dał nam ducha mądrości. I to zostało w tym liście przedstawione jako fakty. W drugim rozdziale listu do Efezjan było powiedziane, że byliśmy kiedyś z natury dziećmi gniewu. I mam nadzieję, że to wszystkim jest wiadome i to zapamiętaliśmy, bo tak naprawdę w liście do Efezjan chodziło o to, aby ta nauka została zapamiętana, aby można było swobodnie rozróżniać dobro od zła i to, w którym się jest miejscu. W drugim rozdziale i w 10 wersecie było napisane, że jesteśmy Jego dziełem. To nie jest nasza zasługa, to nie jest nasza praca, to jest Jego dzieło. Stworzył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. W drugim rozdziale też w 15 wersecie napisał, że został zniesiony zakon, aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I tak naprawdę o tej jedności był cały ten list. Ale też o tym, aby podejść do tego z rozumem, skoro dostaliśmy tego ducha mądrości, żeby umieć to rozsądzić i żeby zrozumieć, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I do takiej jedności zostaliśmy powołani. W 4 rozdziale i w wersetach 17 i 18 listu do Efezjan było też powiedziane, że by już nie postępować tak jak poganie. I apostoł pewnie wtedy podniósł głos. Nie wiem, czy to w liście widać, jak ktoś podnosi głos. Chyba, że ktoś napisze dużymi literami. W liście do Galacjan to usłyszymy, bo apostoł Paweł będzie mówił, że mówię do was wielkimi literami, żeby nie było wątpliwości. Powiedział, mówię wam i zaklinam, abyście nie postępowali jak poganie w próżności umysłu swego, trwający w nieświadomości, która jest w nich. I te przestrogi, to wszystko dotyczyło pewnej postawy. Postawy, która miała ich nauczyć rozróżnienia, co prawe, a co lewe. I żeby nie było na koniec, dał im jeszcze radę. Jak wychodzicie z domu, to wychodzicie kompletnie ubrani. I kazał im na siebie zakładać całą zbroję Bożą. Bo jeżeli nie mamy tej całej zbroi Bożej, no to też odsłaniamy swoje słabe miejsca i wykazujemy brak pamięci o tym wszystkim, co Bóg zrobił dla nas wcześniej. I dziwną rzeczą jest, ponieważ liście do Efezjan, kiedy go kończymy, najważniejsza myśl, która znajduje się, tak jak liście do Galacjan, też w samym środeczku, mówiła, byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście jasnością. I z takim pomysłem, czy też z takim przeświadczeniem ich zostawił, że wszystko rozumią, że zostali powołani do rodziny Bożej, że teraz stali się jasnością, kiedyś byli ciemnością, już nigdy tą ciemnością się nie staną. I tak się pożegnali. Oczywiście pamiętamy, że kazał im całą zbroję Bożą mieć zawsze na sobie, żeby czegoś przypadkiem nie zapomnieć. Natomiast list do Galacjan, jak gdyby trochę nas rozbija. List do Galacjan często przez teologów i w komentarzach jest opisywany jako takie streszczenie listu do Rzymian. Ja mam zupełnie inne zdanie. Myślę, że list do Galacjan jest napisany tak konkretnie, jak żaden inny list. I tak dosłownie rozbija pewien temat na dwie składowe części, że nie sposób się już po przeczytaniu tego listu pomylić. Ale w liście do Galacjan wraca do wszystkich tych sformułowań, których używał w liście do Efezjan. Mówi o pokoju, mówi o jedności, mówi o mądrości, mówi o rozumie, ale mówi też o zagrożeniu związanym z tym, że ktoś chce im po prostu namieszać w głowie. I okazuje się, że ta świadomość, którą zyskali jako poganie, którzy zostali wyrwani z ciemności do jasności, może być przez kogoś im zabrana. Być może nie byli właściwie ubrani, nie mieli całej zbroi Bożej. Być może był to inny powód i myślę, że list do Galacjan właśnie nas w ten temat wprowadza. To, co teraz powiem, będzie dość kontrowersyjne, więc pozwólcie mi dokończyć zdanie, zanim mnie ukamienujecie wzrokiem. Ale miałem możliwość rozmawiania z młodymi ludźmi, którzy jeżdżąc wystawą Biblii, którzy zadali mi pytanie, jak to jest z tym nawróceniem w innych religiach i tak dalej, co wolno, a co nie wolno. Bo to ludzi tak naprawdę tylko interesuje, co mogę, a co nie mogę, co mi wolno, a co mi nie wolno. A ja im powiedziałem, wszystko wam wolno. A oni mówią, to co, palić mi wolno? Mówię, wolno. Patrzą na mnie, pić wolno? Wolno. Mówię, kraść wolno? Wolno. No i się zaczynali rozkręcać. Słuchajcie, nie będę wszystkiego tam powtarzał, co tam jeszcze mówili, ale w końcu znalazł się jeden mądry i powiedział, to może tak w skrócie powiedz nam, czego nie wolno. A ja im wtedy powiedziałem, słuchajcie, jeżeli te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniliście, będziecie robić, to nie wolno wam wejść do Królestwa Bożego. Nie będzie wam wolno wejść do Królestwa Bożego, jeżeli te rzeczy właśnie będziecie czynić. Nie wiedziałem, że tak można otworzyć oczy. Jak sowy. Tak patrzyli. Ja myślę, że list do Galacjan to jest taki właśnie otwieracz do oczu. Więc pozwolicie, że zacznę. To jest to urządzenie, tak? Instrukcja obsługi. Nie wiem. No. Jako, że powiedziałem, że ja nic tak naprawdę innego nie umiem niż tylko czytać, to po przeczytaniu tego listu razem z Markiem Kaczmarczykiem pokładaliśmy go trochę inaczej, żeby można było zobaczyć, że te myśli właśnie są poukładane. Że nie jest to przypadkowy wysyp zdań, ale że każda myśl ma swojego bliźniaczego odpowiednika. Jest rozwinięta, jest dopełniona. Abyśmy właściwie zrozumieli. Ponieważ tak jak rozmowa z tymi młodymi ludźmi pokazała im pewien kontrast, to właśnie przez kontrast my, ludzie słuchający, jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś, a na pewno rozróżniać, w jakim miejscu my sami stoimy. List do Galacjan służy do oceny samego siebie, nie służy do oceny kogoś innego. I o tym apostoł też nam będzie przypominał. Jak każdy list, ma swoje dwie niekwestionowane granice, początek i koniec. Paweł, apostoł, nie od ludzi ani od człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A na pożegnanie, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. I amen. Dwie niekwestionowane granice, początek i koniec. Pozdrowienia i pożegnania to jest coś, co nas tak naprawdę upewnia w tym, kto nas wita i do jakiego grona ludzi należymy, do jakiej społeczności. Najczęściej te przywitania są takie miłe, serdeczne. Prawie wszystkie teksty są nimi okraszone. A później jest zazwyczaj rozwinięcie. I to rozwinięcie trwa jakiś czas, rozwija się jakaś myśl. Natomiast tutaj apostoł Paweł robi coś zupełnie innego. Po prostu przechodzi do rzeczy. Powiedział, że jest fajnie, że miło, a potem mówi, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. No. Mocne słowa. Co to znaczy kogoś przekląć? Jak myślicie, co to jest przekleństwo? Odwrotność błogosławieństwa. Czyli taki przeklęty ktoś to jest taki, o kim Bóg zapomniał. I nagle też nam się otwierają oczka. To są jego bracia, to są jego umiłowani, to są ludzie, do których wielokrotnie mówił, ponieważ niejako on brał udział w ich wzroście. I mógł sobie też pozwolić dzięki temu na to, że użył takiej bezpośredniości. Oni się znali. Dlatego po przeciwnej stronie, rozwijając tą myśl, w 6 rozdziale i wersetach od 11 i 17 mówi tak. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech nikt przykrości mi nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele swoim. Mocne słowa powiedziane wielkimi literami. Po to, żeby nie było wątpliwości, że to jest powiedziane dosadnie i do konkretnych osób. Tylko kim są ci konkretni ludzie? Przecież to są ci sami, którzy prawdopodobnie zrozumieli przesłanie listu do Efezjan. Bo list do Efezjan, jak wiecie, był wysyłany po całym świecie z miejscem wolnym na wpisywanie miasta. Wiele manuskryptów, które dzisiaj znajdujemy, mają puste miejsce, żeby tam dopisać miasto, do którego ktoś to wysyła. To był list, który miał dotrzeć do wszystkich, ponieważ wiedza w nim zawarta i idee w nim przekazane były podstawą. Byliście niegdyś ciemnością, jesteście jasnością. Zostaliście wciągnięci do rodziny Bożej, staliście się dziećmi Bożymi. Teraz nagle, jak jest możliwe, żeby ktoś, jakiś człowiek, albo jakiś anioł nawet, namieszał wam w głowie? Apostoł Paweł po prostu się dziwi. No i wrzasnął na nich z wielkiej litery. Wracając do pierwszego rozdziału, żeby nie było wątpliwości, jakie jest jego stanowisko, mówi też o sobie. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, że prześladowałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, prześcigałem w żarliwości do żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. I w takim przedstawieniu samego siebie tak naprawdę apostoł Paweł dodaje sobie splendoru, pokazując na swój autorytet, czy raczej pokazuje, z czego zrezygnował i kim już nie jest, i kim kiedyś był. Odwrócenie sytuacji. To, co kiedyś było wartością, co dzisiaj jest dla wielu ludzi wartością, tradycja, poszanowanie, ciągłość, w jego przypadku zostało zerwane i przedstawione jako argument i jako dowód. Ci sami ludzie wiedzieli o tym, ponieważ oni przyjmowali apostołów, przyjmowali ludzi, którzy byli uczniami apostołów i tych, których oni później jako listy polecające wysyłali na cały świat, przekazując właśnie taką naukę. I w dalszej części, znowu w szóstym rozdziale, pisze: A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj dzieli się wszystkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg nie da z siebie się naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenia. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I na pierwszy rzut oka te dwa fragmenty mogłyby się ze sobą nie poskładać. Jednak apostoł Paweł pokazał w tej pierwszej części, że on zrezygnował właśnie ze wszystkiego, co cielesne, co jest splendorem, co jest autorytetem. Wiemy, jaka była jego historia. Wiemy, czyj to był uczeń. Przedtem, zanim Pan Jezus Chrystus mu się objawił. Ale wiecie, on po trzech dniach, kiedy przestał widzieć, tylko trzy dni mu wystarczyły, żeby ruszył i po trzech dniach zwiastował Ewangelię w synagogach. Po trzech dniach. Czyli komuś, kto ma poukładane pewne rzeczy w głowie, wystarczy trzy dni, żeby zrozumieć, o co chodzi i żeby wiedzieć, co ma robić. Pewnie on się dziwi, dlaczego innym potrzeba więcej czasu. On powiedział, że się dziwi. On powiedział, że się dziwi, że oni w ogóle dają się komuś zwieść, ale tak naprawdę dają sobie namieszać w głowach. I to, co w tym szóstym rozdziale jest powiedziane, że kto sieje dla ciała, z ciała rząd będzie skażenia, kto sieje dla ducha, z ducha będzie owoc brał, to jest treść całego przesłania tego listu. Czy umiemy rozróżnić, co jest z ciała, a co jest z ducha? Bo jeżeli nie umiemy rozróżnić, to albo znaczy to, że nie jesteśmy kompletnie ubrani w tą zbroję Bożą z listu do Efezjan, i nie rozumiemy, jakie są ataki i zabiegi diabelskie, albo też ten pokój, do którego zostaliśmy powołani w liście do Efezjan, nie przyniósł takiego błogosławieństwa, jakie miał przynieść. Nie przyniósł zmiany naszego sposobu myślenia, naszego sposobu funkcjonowania naszego umysłu, sposobu zrozumienia. I też spowoduje, że będziemy chcieli zejść z tej prostej, dobrze wytyczonej drogi. I właśnie w liście do Galacjan apostoł Paweł nam to pokazuje. W jaki sposób to się odbywa. W jaki sposób człowiek może doznać takiego splątania i przestać słyszeć ten zdrowy głos Ewangelii. Kiedy apostoł Paweł do nich przemawiał o swojej historii, o historii swojego życia. W pierwszym rozdziale, wersetach od 18 wersetu do 2,14 kontynuuje tę myśl. Potem po 3 dniach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Pisząc wam to, Bóg mi świadkiem, nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. I wysławiano Boga za mnie. Potem po 14 dniach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy ze sobą Tytusa. I udałem się tam na skutek objawienia. I wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Żeby się czasem nie okazało, że darem nie biegnę czy biegłem. A nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono dobrze za nią. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryją, zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się zaś tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdyż zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działa przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o Bogu, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Teraz tu mamy samą wierchówkę. Można powiedzieć, że filary. Ale widzimy, że apostoł nawet tutaj nie przebiera w słowach i podaje przykłady, które nam pokazują, że każdemu wolno zbłądzić. Ale też każdego trzeba skorygować. Bo nawet Piotr i to, co zrobił, jest nazwane, że zrobił obłudnie. Ale patrzcie, jakie to miało konsekwencje. Inni poszli za nim. Wcześniej było powiedziane o braciach, którzy potajemnie weszli, żeby coś wyszpiegować, żeby się dowiedzieć o naszej wolności, którą mamy w Chrystusie. Ale tutaj widzimy, że i filary trochę kulały. Sposób myślenia, sposób podejścia do prawdy Ewangelii, który jest wyłuszczony w liście do Galacjan, nie pozostawia żadnych wątpliwości, czego mamy się trzymać i o czym mamy być przekonani i czego mamy być pewni, aby prawda Ewangelii nie doznała uszczerbku. Dlaczego tak jest? Druga część jest chyba najtrudniejsza w tym liście. Wiem, że te dwie kreski wam nic nie mówią, te dwie strzałeczki, ale powiem tak. Jedna z nich wyobraża postępowanie według ciała, a druga wyobraża postępowanie według ducha. I one idą ze sobą równolegle. Tylko, że jedna zaprowadzi was do Królestwa Bożego, a druga was tam nie zaprowadzi. Ale cały czas będą szły obok siebie. I może się zdarzyć, że ci się noga omsknie i tak na tą drugą stronę przejdziesz. Albo się o coś potkniesz. Może się tak zdarzyć. I apostoł o tym wie. I właśnie teraz nas będzie o tym przestrzegał. Abyśmy umieli zrozumieć, w którym miejscu się znajdujemy. I aby nie było wątpliwości, czy my to potrafimy, czy nie potrafimy zrozumieć. Tak jak w liście do Efezjan często pytałem, no czego nie rozumiesz teraz? Tak albo tak. Tu mamy takie dwie strzałeczki, które użyję też takiego militarnego sformułowania, będą przedstawiały jedna z nich takie pole minowe. Wiecie, jak się wchodzi na pole minowe, co się dzieje? Jak już nadepniesz na minę, słyszysz takie i wtedy stoisz. I już nic nie zrobisz. I się zastanawiasz, co teraz zrobić? Jak się ruszysz, to ci coś urwie. Na pewno ci coś urwie. Możesz być tego pewien. Tylko, że już jest za późno. Więc myślę, że to, co jest w liście do Galacjan przedstawione, to jest przedstawione w taki sposób, wielkimi literami, abyśmy wiedzieli, kiedy znajdujemy się na polu minowym. Mało tego, że będziemy też wiedzieli, kiedy żeśmy weszli na taką minę. Przysłuchajcie się temu, co apostoł Paweł mówi po przeciwnej stronie tego przedstawienia, że nawet filarom zdarzyło się potknąć. Piąty rozdział, wersety od 13 do 6 rozdziału, 5 wersetu. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Ale służcie jedni drugim w miłości. Słyszycie to? Nie pobłażajcie ciału. Służcie jedni drugim w miłości. Zaczyna się rozgraniczenie na dwie drogi. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie, pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I tu na chwilę się zatrzymamy, żeby się zastanowić, bo powiem tak, Wistawio łatwo powiedzieć. Wszyscy mówimy, że żyjemy według ducha, że duch nas napełnia, że duch nas prowadzi i tak dalej. Ale jak na kogoś naryczymy, to się wtedy zastanawiamy, a co to było? Duch mnie odszedł, czy co? Ale jeżeli zrobisz coś takiego i usłyszysz ten dźwięk, to właśnie to jest ten moment, kiedy wlazłeś na minę. I może być tak, że coś ci urwie. Bo właśnie przestałeś postępować według ducha i zacząłeś postępować według ciała. 17 werset. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, słyszycie ten dźwięk, już nie muszę go robić, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowanie, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, tak, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Nie wiem, czy dzisiaj co zjecie. No czemu on to zrobił, Paweł? Czemu on to napisał? To może mówmy o tym i tym podobne. Zostawmy to, co tu jest napisane i mówmy o tym, co zawarł w tym i tym podobne. Jak myślicie? Co jeszcze miał na myśli? Tylko uważajcie, bo wydajecie wyrok na samych siebie w tym momencie. Słuchajcie, to jest tak napisane, abyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, w którym miejscu w swoim życiu się znajdujemy. W liście do Efezjan użyto militarnych sformułowań na to, żeby nie wychodzić nieuzbrojony. nieubrany w zbroję. Ja tutaj zrobiłem specjalnie takie też militarne porównanie z tym polem minowym, bo tak naprawdę, chociaż jesteśmy powołani do pokoju, tak jak tutaj jest też powtórzone, i do wolności, to jesteśmy w czasie tak naprawdę takiej wojny. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Szatan cały czas będzie ciskał w nas różnego rodzaju pociski. Jak widzicie, one są w stanie przetrącić i słabego, ale też i takiego Piotra, że poleciał na niewłaściwą stronę. Wiemy, że Piotr już to wcześniej zrobił. Także te pole minowe, one jest realne. Apostoł Paweł tak też to przedstawił. Chodzi o to, byśmy usłyszeli ten dźwięk. Czyli jeżeli się na kogoś gniewasz, jeżeli wzbiera w tobie złość, to wiedz, że zszedłeś z tej drogi postępowania według ducha i wszedłeś na drogę, która prowadzi cię na pole minowe, na którym no, coś ci może urwać, bo jeżeli ty się na kogoś gniewasz, wiemy, co się stało, kiedy Kain pogniewał się na swojego brata. Są pewne granice, których my już nie kontrolujemy i nie wiemy, kiedy je przekraczamy, ale konsekwencje są wieczne, nieodwracalne często. Pewnych rzeczy się nie da już potem pozbierać, poskładać. Tak samo jest ze słowami. Dlatego nie może być z nas sporu, nie może być wrogości, nie może być gniewu, nie możemy knuć jeden przeciwko drugiemu, nie może być waśni, odszczepieństwo. No jak jest możliwe, kiedy ma być jedność? To nie jest ta liga. To jest pomyłka. Jeżeli coś w tym kierunku znajdujemy, to znaczy, że wymaga to naszej korekty albo lepszego zrozumienia przesłania Ewangelii, która prowadzi nas do wolności, bo do niej zostaliśmy powołani. Tylko pod pozorem tej wolności nie wolno nam pobożeć ciał. Tak jak ci młodzi ludzie, którzy się cieszyli, że wszystko wolno. Tylko do Królestwa Bożego im nie wolno. Zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i powiedział to. No i Paweł to powiedział. Czy jest w tym jakieś pocieszenie? No tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość. To jest nasze pole. Po tym poznajesz, że znajdujesz się po właściwej stronie. I to cię zaprowadzi pod krzyż Pana Jezusa Chrystusa i to cię zaprowadzi do Królestwa Bożego. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim zakonu nie ma. Czyli wiesz, na jakim polu się znajdujesz. Jeżeli przejawiasz te cnoty, te cechy, to znaczy, że Duch cię prowadzi. I jeżeli zaczyna się w tobie coś ważyć, to znaczy, że cię ściąga na tą niewłaściwą stronę. Więc musisz uważać, musisz się po prostu trzymać w ryzach. Musisz żyć, tak jak tu jest powiedziane, we wstrzemięźliwości. Musisz to jakoś umieć poskładać. Chyba, że to niepoważnie traktujesz. Ale jeżeli apostoł Paweł powiedział, że ci, którzy te rzeczy czynią, czyli ci, którzy wchodzą na te pole minowe, no co oni by mogli powiedzieć? No urwało mi nogę. No to biorę nogę pod pachę i co? I dalej, tak? Tylko wiecie, że mamy pełno ludzi, którzy no już nie miło co urywać, nie? Jak ich poskładać do kupy? Jedyna możliwość to, skoro już wiesz, jaka jest różnica między postępowaniem według ducha a według ciała, strzeż się. Nie rób tych pewnych rzeczy i pamiętaj o tym. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeżeli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jak człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli apostoł Paweł mówi, że to nie jest tak, że to się nie zdarzy, bo jak zdarzyło się Piotrowi, to się może przydarzyć każdemu z nas, nie? Dlatego ja potrzebuję Kościoła, dlatego ja potrzebuję społeczności. Sam nie jestem w stanie się z takiego pola minowego wyrwać. Ja muszę komuś umieć opowiedzieć o swoich słabościach. Ja muszę kogoś poprosić o pomoc. Braci, sióstr, którzy są w społeczności ze mną, bo tylko tak możemy sprawić, aby to, co tu jest nazwane jednością, wspólnie nas poprowadziło do Królestwa Bożego. Dalej pisze tak, jeśli bowiem ktoś mniema, że jest czymś, będąc niczym, przepraszam, jeszcze opuściłem ważny werset z 6 rozdziału. Drugi. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. To jest tak naprawdę to, o czym powiedziałem. My potrzebujemy siebie nawzajem. Sami nie jesteśmy w stanie przejść tego pola minowego. Jeśli bowiem ktoś mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam samego oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie. A wtedy będzie miał uzasadnienie chluby włącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. To jest prawda Ewangelii, która mnie tak naprawdę uratowała od oceniania innych ludzi i oskarżania. Ja nie mam problemu z ludźmi, którzy się potknęli albo nawyrabiali. Nie mam problemu z pijakiem, który wypija zbytnio za dużo alkoholu. To jest jego wątroba, nie? Nie moja. Ale ja wiem, że mogę skończyć tak samo jak on, jeżeli się nie będę trzymał. I to jest po to, żebym ja siebie kontrolował, a nie oceniał innego. Bo tak naprawdę to, co w tym liście jest napisane, to jest zrobione po to, aby korekty dokonać na własnym życiu, żeby zrobić retrospekcję tego, jak mnie Pan prowadził i jak mnie zmienił. Ja mam zobaczyć, jaki byłem 5 lat temu, a jaki jestem teraz, a nie jaki ktoś był 5 lat temu, a jaki jest teraz. To jest nie moja broszka. Jeżeli widzę coś takiego i mam zdanie negatywne, to moim zadaniem jest mu pomóc. I tylko takie rozwiązanie jest w liście do Galacjan. Innego nie widzę. Jedni, drugich brzemiona noście. Ale baczcie przede wszystkim na siebie. Żeby tobie się też nie poplątało. Skąd się w ogóle wzięła wiara? No wiara się wzięła od Abrahama. Więc mamy jakiś wyznacznik. Abraham spotkał się z Bogiem i Bóg zawarł z nim przymierze. To było dziwne przymierze, ponieważ rozcięli połówkę zwierzęcia i normalnie w tamtych czasach oboje powinni przejść pomiędzy tą połówką, bo to znaczyło, jeżeli nie dochowasz przymierza, to tak ci się stanie jak tej połówce. Na pół. I po zawodach. Game over. W życiu na ziemi udział wziął. Ale w tym przymierzu Bóg przeszedł sam. Bóg przysiągł sam na siebie, że dochowa wierności temu przymierzu. A Abraham mu uwierzył. I to jest początek wiary. I teraz właśnie apostoł Paweł o tym zaczyna pisać. Czytamy drugi rozdział, wersety od 15 wersetu. My jesteśmy Żydami z urodzenia, nie grzesznikami z pogan. Wszakże wiedząc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. Abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie, czynię przestępcą, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, Ale jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus darem nie umarł. Pozwólcie, że zastanowimy się nad tą myślą. Ale żyje we mnie Chrystus. Jak to jest, że żyje w tobie Chrystus? Bo teraz wszędzie się głosi, że musisz mieć Chrystusa w swoim sercu. Oczywiście my wiemy, że Żydzi, mówiąc o sercu, nie łapią się za serce, tylko łapią się za głowę. Bo serce w Biblii oznacza głowę. Uczucia są w Biblii w zupełnie innym miejscu. To są nerki. Nie tak jak my łapiemy się za serce, kiedy myślimy o uczuciach, tylko oni się łapali za nerki. Ale często się mówi, że mamy Chrystusa w sercu. Przyjmij Chrystusa do swojego serca. Jak to jest, że się ma Chrystusa? Czy rozumiecie, co tu apostoł Paweł powiedział do was? Czy oni zrozumieli? Jeszcze raz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. No i gdyby tu skończył, to pewnie byśmy się mogli pokłócić nawet. Kto ma bardziejszą rację? Ale on dalej napisał: obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Jeżeli żyjesz w wierze w Syna Bożego i w to, co On zrobił, to żyje w tobie Chrystus. Jeżeli masz pusto w głowie, to masz pusto w głowie, po prostu. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest bardzo personalne. Bardzo indywidualne. Nie odrzucam łaski Bożej. A dalej pisze tak. Trzeci rozdział i pierwszy werset. Nie wiem, czy tam też napisał większymi literami, ale podejrzewam, że krzyknął. Znowu. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Słuchajcie, tu muszę wam coś opowiedzieć. Marek, brat, dzięki któremu poznałem Pana Jezusa Chrystusa, przez 4 lata chodził do mnie, a ja go nie chciałem słuchać. I po 4 latach, jak szedł do mnie, to powiedział: ostatni raz idę do tego synka. Już tam nigdy więcej nie pójdę. Jego tak strasznie denerwowałem. I wiecie co? I on się rozpłakał mi w kuchni. Normalnie zaczął beczyć. I powiedział takie zdanie: Darek, ja już nie wiem, jak przed twoimi oczami odmalować obraz Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I wiecie co? Wtedy sobie pomyślałem, to jest niemożliwe. Ten facet 4 lata do mnie łazi i beczy mi w kuchni. Mówię, nawet krowa zmienia zdanie. A on w kółko cały czas mówi o tym Jezusie, nie? Coś w tym musi być. I wiecie co? I następny tydzień dałem mu się zawieźć do Palowic, do 100-milowego lasu. I tak już tam zostałem. Właśnie to zdanie z listu do Galacjan to jest najmilsze mojemu sercu. Wracamy do czytania. A kto was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was jednego. Czy przez uczynki otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze działania? Doznania, przepraszam. Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które powiedziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Ludzie wiary. To o nas. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem nikt, to rzecz pewna, oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas takim przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie, a my zaś, abyśmy obiecanego ducha utrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jemu. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam wam więc, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Ludzie wiary, dzieci obietnicy. To są tak naprawdę slogany z listu do Efezjan, które już rozumiemy, wiemy, jak to zostało tam wytłumaczone. Ten kosmiczny plan, że zostaliśmy przeznaczeni przed wiekami w Bogu, który wszystko stworzył. A teraz przeczytajmy sobie z 4 rozdziału. Ja już to zmieniam. Wersety od 8. To jest znowu druga strona. Gdybyśmy znowu czegoś nie zrozumieli, gdybyśmy mieli z czymś problem i nie rozumieli, jak to jest tym testamentem, jak to jest obietnicą i że jak testament ktoś sporządzi, to nie wolno go zmieniać. I jakby dla nas nie było różnicy te 430 lat później, że zostało całe prawo nadane, czyli że to było dużo, dużo później i że tak naprawdę to, co Bóg naobiecywał Abrahamowi, przez niego zostało wzięte jako słowo prawdy i żył z tym do końca życia. Po prostu nie, że wierzył w Boga, tylko wierzył Bogu. To, że to, co zostało mu przekazane, stało się treścią życia nie tylko jego, ale jego całej rodziny. I wiemy, że tak było aż do czasu, kiedy spełniła się ta obietnica w Panu Jezusie Chrystusie. To teraz przeczytajmy jeszcze z drugiej strony, na końcu listu właśnie takie słowa. 4 rozdział, 8 werset. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Lecz teraz, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni, miesiące, pory roku, lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was wchodzi w rozterce. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. Czy nie słyszeliście, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewiasty, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, lecz ten, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznacza to dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdzie jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Jeżak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej i nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Bracia, przeto nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnych. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A to ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus nic wam nie pomoże. I oświadczam wam raz jeszcze i każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia w nadziei, usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, karę poniesie. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, to za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża, bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Po śląsku bym powiedzieli, niech se pajtną całkiem. Po prostu zrozumienie przesłania jest tak doniosłe, że sięga początków złożenia obietnicy Abrahamowi. I zostało to przetłumaczone na dwa przymierza. Na przymierze na górze Bożej i na przymierze, które wiedzie nas do tego prawdziwego miasta. Do Królestwa Bożego. Do tego obiecanego od samego początku. Należy to rozróżniać. Należy mieć wiedzę o tym, jak to rozróżniać. Należy wiedzieć, jak tam dojść. I należy wiedzieć, co nam może po drodze coś urwać. Albo zabroni nam tam wyjść. I został nam już tylko środeczek. Czyli wielkie dzieło Boga w Chrystusie. I znowu usynowienie. I znowu to samo, co już rozumiemy z listu do Efezjan. Ale teraz muszę to przeczytać, te grabki, tak, że w samym środeczku to, co zostanie na czerwono zapisane, za chwilę sobie doczytamy. 19 werset. Czymże więc jest zakon? Został on nadany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został on nadany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. I to jest właśnie o tym przymierzu abrahamowym. Bóg przysiągł sam na siebie. Bez pośrednika. To jest fenomen tej wiary, że my wierzymy Bogu w Jego obietnicę. Wierzymy Bogu w Jego słowo, w to, co powiedział. Nie w to, że Bóg jest, że w ogóle jest, ale w Jego słowo. I żyjemy zgodnie w tym, jak wierzymy. I nagle zmienia się całkowicie perspektywa. I z drugiej strony, 4:6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, Pamiętamy, gdzie jest serce, tak? Ja do mojego syna często mówię, halo, jest tam kto? To jest po prostu serce. Czy ty to rozumiesz, co się do ciebie mówi? Czy ty rozumiesz, jaka jest doniosłość tego przesłania, tej Ewangelii, która została ci dana przez objawienie, którego doznał apostoł Paweł, które nie jest pochodzenia ludzkiego? To wszystko jest w tym liście. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Tą lekcję znamy właśnie z listu do Efezjan. Co to znaczy być usynowionym? Doznaliśmy adopcji. Zaproszono nas do rodziny Bożej. I Bóg to od samego początku przeznaczył. 21 teraz. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką za przewodnika. Początek 4 rozdziału. A więc dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I nagle wszystko zaczyna być jasne. Wszystko jest poukładane. Wszystko ma sens. 26. I to jest ten właśnie środek. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie Jezusie ochrzczeni, przyoblegliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami według obietnicy. Znamy to z listu do Efezjan, nie? Dziećmi Bożymi jesteśmy. A w liście do Galacjan zostało to przedstawione w zupełnie inny sposób. Z pewną dozą wytłumaczenia, że może się stać, że ktoś nam będzie chciał zabrać tą wolność. Ktoś będzie chciał nam namieszać. Apostoł Paweł się dziwi. Pytanie, czy jego zdziwienie jest na miejscu. Normalnie robię w tym momencie takie warsztaty, ale to dostaniecie na zadanie domowe. To jest bardzo fajna robota. Przeczytaj sobie list do Galacjan. Ten schemat z tego pierwszego o, daleko zaszliśmy. O. To myślę, że można wysłać wszystkim, wydrukować, bo to pomoże przeczytać ten list. Ale zachęcam was, żebyście zrobili sobie taką listę. Wszystkie sformułowania dotyczące ciała i wszystkie dotyczące ducha. I zobaczycie, ile ich jest i że ta jedna kartka wam nie wystarczy. Jakie jest nagromadzenie i jakie jest rozróżnienie. I jak się to poskładacie i potem włożycie do głowy, będzie wam się wolno żyło. Bo wy, bracia, do wolności zostaliście powołani. I do takiej wolności, której nie dajcie sobie zabrać. To jest wolność, która tak naprawdę jest największym skarbem. I sami byśmy jej nie wypracowali. Ona została wypracowana przez Boga, przez Jego obietnicę i przez to, że to wszystko trafiło do naszych umysłów, chociaż minęło parę tysięcy lat. Nic się nie zmieniło. Także życzę wam błogosławieństwa. Niech wam Bóg błogosławi. Ile wlezie? A ja wracam do 100-milowego lasu. Amen.